z biznesu do słuchania.
Artur Klimczak to człowiek od zadań specjalnych. Nie bez kozery był kiedyś członkiem elitarnej formacji Zielonych Beretów. W Getinie dokonał rzeczy naprawdę dużej. Zmienił go w instytucję z najlepszym serwisem na rynku. Jak trudna to była misja?
Wydaje mi się, że trzeba się koncentrować na tym, na co się ma wpływ. Ani ja, ani ludzie, którzy tutaj pracują, nie mają specjalnie wielkiego wpływu na to, jaką opinię miał Getin Noble Bank w 2004, 2005, 2002, 2010 roku i czy sobie na nią zasłużył, czy nie. To, na co mamy wpływ, to jest tu i teraz. I staramy się robić to, co robimy, dobrze i rzetelnie.
To jaki jest na to patent? Bo to, że jesteście na pierwszym miejscu w tym roku, to nie jest przypadek, bo po prostu trzeba patrzeć na to, jak wasza pozycja zmieniała się w ostatnich latach. Jak poprawiać jakość w takiej instytucji, gdzie z jakością serwisu, mówiąc oględnie, nie było najlepiej?
Przede wszystkim naprawdę to musi być ważne. To musi być w korowej działalności i musi być komunikowane od samej góry do samego dołu organizacji, że to nie jest jedna z rzeczy, którą robimy, czy coś, co robimy od święta, tylko że to musi być naszym wyróżnikiem. Taki bank jak Getin Noble Bank nie ma szansy na to, żeby być największym bankiem na rynku, nie ma szansy na to, żeby być najbardziej dochodowym, ale ma szansę na to, żeby być najlepszym od strony operacyjnej, żeby mieć przyzwoite, transparentne produkty, żeby mieć wysoką sprawność operacyjną i żeby naprawdę dbać o klienta. I wierzę, że jeżeli to się robi cały czas, to z czasem opinia i reputacja się zmienia.
Do jakiego stopnia opierałeś się na ludziach, których zostałeś w banku, a w jakim stopniu to są ludzie, których ściągnąłeś?
Jest stosunkowo niewiele osób, które pracują w tej chwili ze starej ekipy, ale to jest normalne, bo jeżeli zmienia się kulturę organizacyjną, to ta zmiana niekoniecznie musi się wszystkim podobać. Jeżeli inne są priorytety, inny sposób wynagradzania, za inne rzeczy się chwali, a za inne gani, to w zasadzie następuje naturalna wymiana i ona jest powodowana przez dwie strony. I nie ze wszystkimi osobami, które tutaj zastałem, chciałem pracować i też nie wszystkie osoby, które tutaj pracowały, chciały pracować ze mną. W związku z tym, tak, ta wymiana kadr była głęboka.
Powiedz mi, co to właściwie znaczy właśnie ta jakość obsługi? Ładnych parę lat temu pani profesor Pawłowicz z wrodzonym sobie wdziękiem opisała w mediach społecznościowych swoją wizytę w banku, gdzie czuła się zażenowana korporacyjno-bankową tresurą pracowników, którzy zrywali się, stawali na baczność, żeby się z nią przywitać, co ją właśnie wprowadzało w stan zażenowania, że ci ludzie są sztuczni, że zarabiający krocie bankierzy wymuszają na nich takie nienaturalne, sztuczne zachowania.
Trudno mi się do tego odnieść, ale spróbuję. Czy na samym początku jest to musztra? Tak, jest to musztra. Bo jeżeli trzeba zmienić sposób zachowania, sposób myślenia, to zaczyna się od prostych spraw. Jak wiesz, w moim poprzednim życiu miałem związek z siłami zbrojnymi i jak ludzie przychodzą, nowi rekruci, no to bardzo mocno sprawdzane są ich szafki, czy wszystko jest dokładnie poukładane, czy łóżko jest dobrze zaścielone, czy buty wypastowane, czy umieją dobrze maszerować. Można by powiedzieć, no ale potem jak będą w boju, to jakie to ma znaczenie, że mieli dobrze zasłane łóżko? No ale od czegoś trzeba zacząć. Znaczy wysoka jakość to także wysoka dyscyplina, to także wymaganie nie tylko od innych, ale i od siebie, dbanie o szczegóły i z czasem rzeczy, które są, powiem wprost, może na początku trochę wymuszane, przychodzą naturalnie. Ale tak jak powiedziałem, od czegoś trzeba zacząć i najpierw się wprowadza proste rzeczy, a później takie trochę bardziej skomplikowane, wtedy kiedy organizacja jest na to gotowa. Bo prawdziwa ta jakość obsługi, ten customer experience, to jest oczywiście, że nieporównywalnie więcej niż to, że ktoś się uśmiechnie, wstanie i się przywita. To jest patrzenie oczami klientów na cały proces. To jest sprawne załatwianie reklamacji. to są proste procedury, to jest dobra koordynacja pomiędzy różnymi kanałami kontaktów z klientem. Czy to przez call center, czy przez maile, to jest sprawnie działająca aplikacja mobilna. Ale to wszystko, tak jak powiedziałem, jest budowane na dyscyplinie, poczuciu dumy i wielkiej dbałości o szczegóły.
Pamiętam twoją prezentację sprzed lat w twoim poprzednim banku dla kluczowych menedżerów, kiedy mówiłeś o jakości, to nie podawałeś przykładu, nie wiem, banków amerykańskich, choć nie wiem, czy to jest dobry wzorzec, ale mówiłeś o liniach lotniczych. Do jakiego stopnia te doświadczenia z zarządzania jakością w banku są przekładane na inne branże?
Myślę, że jest to absolutnie uniwersalne, że jest wtórne, drugorzędne, jakie usługi oferujemy. Co jest krytyczne, to jest, żeby te usługi były na odpowiednim poziomie, żeby naprawdę stawiać klienta i jego potrzeby na właściwym miejscu. Tak, porównywałem wtedy kilka różnych linii lotniczych, że jak w krótkim czasie udało się liniom lotniczym z obszaru Zatoki Perskiej zrobić w zasadzie rewolucję na rynku, że tam naprawdę dbali i dbają o wszelkie aspekty podróży, a jako negatywny przykład podałem wtedy linie lotnicze Air France, gdzie w zasadzie personel pokładowy jasno komunikuje, że oni są po to, żeby dbać o bezpieczeństwo i to się ogranicza do tego, żeby sprawdzić, czy pasy są zapięte, czy stoliki złożone, a to, że muszą coś komuś podać, no to przychodzi im to z trudnością. No i efekty były bardzo widoczne i w satysfakcji klienta, które później się przekładały też na wyniki biznesowe. No bo spójrzmy, i w liniach lotniczych, i w bankowości wiele rzeczy jest podobnych między instytucjami. To znaczy w liniach lotniczych i samoloty są podobne, ceny paliwa są podobne. Różnica polega na właśnie tym doświadczeniu i przyjazności tego doświadczenia. W bankach myślę, że to będzie szło bardzo mocno w tą stronę, dlatego że trudno mi znaleźć jakieś ogromne różnice między samymi produktami. Oczywiście niektóre są lepsze, niektóre gorsze, ale różnic wielkich między nimi nie ma. Natomiast to, w jaki sposób ci klienci są obsługiwani, w jaki sposób są informowani, w jaki sposób dobierane są dla nich produkty, jest kluczowe. Myślę, że już dawno skończyła się era, kiedy banki mogły klientom sprzedawać to, co banki chciały. W tej chwili bardzo mocno to zmierza w kierunku, w którym klienci będą kupowali to, co jest im potrzebne i będą korzystali z tych instytucji, które robią to sprawniej. Zmniejsza się liczba wizyt w oddziałach.
A czy COVID będzie mieć jakieś takie fundamentalne znaczenie dla zmian na rynku bankowym?
Myślę, że bardzo przyspieszył ten proces. Wiele osób, które czasami osób starszych, ale nie tylko, które były przyzwyczajone do takiej bankowości tradycyjnej, COVID trochę wymusił, że musieli spróbować kanałów zdalnych. A jak już raz spróbowali i zobaczyli, że jednak to zaoszczędza bardzo dużo czasu, że to działa sprawnie, no to myślę, że duża część z nich nie wróci już do tych tradycyjnych wizyt w oddziałach, chyba że pojawi się jakiś problem. I wtedy te oddziały muszą być gotowe, żeby z taką sytuacją się zmierzyć i ten problem bardzo sprawnie rozwiązać razem z jednostkami w centrali banku.
Jakie postawienie banków ten koronakryzys musi zmiany?
Wiem, że o tym się niespecjalnie dużo pisze i się mówi, ale COVID był, jest i pewnie będzie potężnym uderzeniem dla sektora finansowego. I to z wielu powodów. Po pierwsze, spowolnienie gospodarcze na pewno będzie miało wpływ. Wzrost bezrobocia przełoży się na jakość spłat. To nie jest to, że ludzie nie będą chcieli spłacać, tylko ci, którzy stracą pracę, będą mieli z tym pewne kłopoty, w związku z tym rezerwy będą wyższe, a obniżka stóp procentowych to są miliardy strat dla sektora bankowego, to są setki milionów dla każdego z banków i musimy się do tego dostosować. Wszystkie banki, my też musieliśmy podjąć bardzo trudne decyzje. Mieliśmy dwie fale zwolnień grupowych, to przychodzi naprawdę trudno. Ja nie mam żadnego problemu zwolnić pracownika, który nie wykonuje swoich obowiązków. Przychodzi mi bardzo trudno i jest to dla mnie naprawdę straszliwie nieprzyjemną decyzją, kiedy muszę ograniczyć zatrudnienie wśród tych, którzy robią wszystko przyzwoicie. A ograniczenie kosztów było konieczne, chociażby z tego względu, że zmieniają się właśnie preferencje klientów, oddziałów potrzeba mniej niż to było w przeszłości. Potrzeba poprawy efektywności wymusza, że wiele procesów jest automatyzowanych, potrzeba mniej osób.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gratuluję jeszcze raz wspaniałej wygranej. Był z nami Artur Klimczak, prezes Getin Noble Bank. Dziękuję.
Jeżeli mogę powiedzieć jeszcze jedno, strasznie się cieszymy, że zajęliśmy pierwsze miejsce, ale jeżeli w przeszłości zajmiemy drugie, no nie będziemy się tak cieszyć, ale tragedii nie ma. Co jest ważne, żeby cały czas utrzymywać się w czołówce. To jest to, co jest najważniejsze.
Wam się to udaje.